Razem łatwiej.
Dobry wieczór. Kilka minut po godzinie 21 na naszej antenie we wtorki oznacza spotkanie w audycji Razem Łatwiej. Filip Jędruch, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które będzie trochę podróżą w czasie, trochę relacją, a trochę też podsumowaniem i spojrzeniem w przyszłość. Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie już Państwo poznali. W tym roku ta organizacja świętuje 20-lecie działalności, a 19 listopada zorganizowała pierwszą konferencję Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pojawiły się ważne tematy, ważne pytania i ważne wyzwania. Zaproszono ekspertów w trzech dziedzinach, nam także udało się z nimi porozmawiać. Gorąco zapraszam na ten materiał.
Wojciech Rinc, dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Przez 20 lat funkcjonowania stowarzyszenia dość bacznie przyglądaliśmy się potrzebom szczególnie naszych podopiecznych, ich rodzin, a też wsłuchiwaliśmy się w to, co rodzice mówią, czego im brakuje, jakie mają potrzeby, jaki zakres tematyczny jest dla nich najbardziej taki interesujący i palący ze względu na codzienne problemy ze swoimi dziećmi. Z drugiej strony też wsłuchujemy się w to, co się mówi w środowisku, jakie się porusza tematy. I to są, wydaje mi się, te trzy najbardziej istotne na dzisiaj problemy, z którymi spotykają się w codziennym życiu i niepełnosprawni, ale przede wszystkim ich rodzice, opiekunowie. Po pierwsze, to już z naszej codziennej praktyki też wynika, jest to kwestia farmakologii przy pracy z dziećmi z globalnymi zaburzeniami rozwoju. Przede wszystkim autyzm nas najbardziej tutaj dotyka. Druga rzecz to jest problemy seksualności osób niepełnosprawnych. To jest od wielu lat pojawiający się problem. A trzecia rzecz to jest to, że coraz więcej mamy dzieci i młodzieży z autyzmem i z innymi zaburzeniami, które szczególnie w komunikowaniu się tych osób z otoczeniem są dużym problemem. Dlatego ten trzeci dział to była komunikacja osób niepełnosprawnych z otoczeniem.
Jaki powinien być taki wymarzony efekt tej konferencji? Co chcielibyśmy osiągnąć? Jaka zmiana mogłaby się zadziać?
Magdalena Okapiec-Kortas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Ja tak sobie myślę, że najważniejsza jest dla mnie ten panel dla rodziców. Rodzice często, może nie, że są pomijani, bo to generalnie oni są pierwszymi terapeutami, pierwszymi rehabilitantami dla swoich dzieci. Myśmy postanowili, że w tej konferencji damy też coś dla nich, dla tych rodziców, którzy borykają się ze swoimi problemami i często te problemy gdzieś są pomijane, nikt ich może nawet za bardzo nie chce słuchać, bo przecież są rodzicami, oni sobie muszą radzić, a tak naprawdę wcale nie muszą. Mają swoje problemy i gdzieś myśmy tu postawili na to, żeby tym rodzicom pomóc, żeby ich wspomóc w tej terapii, w tej rehabilitacji, w opiece dziecka czy dorosłej osoby z niepełnosprawnością. I to nasze 20-lecie, bo konferencja jest w ramach 20-lecia działalności naszego stowarzyszenia, było doskonałym momentem, gdzie tych rodziców, no i też specjalistów, bo drugi panel jest dla specjalistów, żeby dać im tą taką wiedzę. Mamy naprawdę wspaniałych prelegentów, wspaniałych fachowców. No i już teraz widzę, że rodzice są bardzo zadowoleni, wychodzą, dziękują, są uśmiechnięci, są zadowoleni, że ktoś im dał taką dawkę wiedzy.
A jakie spływają do Was tutaj konkretnie od rodziców głosy? No bo to jest odpowiedź na potrzeby, na to, co spłynęło. Jakie to są głosy? To są jakieś takie konkretne przypadki powtarzające się?
Tak, bardzo, bardzo ważna była ta seksualność. Rodzice mieli wiele pytań i dlatego myśmy postanowili ściągnąć pana Wiesława Sokoluka, który jest niesamowitym autorytetem, jeżeli chodzi o seksualność osób z niepełnosprawnością, ale również ta psychiatria dziecięca, która, jak wiadomo, niestety leży w naszym kraju, w naszym w ogóle tu Tczewie, to w zasadzie nie ma o czym mówić. To jest gdzieś to najważniejsze. To są te potrzeby, które są i rodzice przyszli do konkretnych osób, do psychiatry, do seksuologa, do pani neurologopedy. Oni naprawdę przyszli w konkretnym celu.
To są też rzeczy, które, tak sobie myślę, w jakiś sposób są okryte tabu, dajmy na to. No nie są to łatwe rzeczy, o których się mówi. Też w Polsce, myślę, jest tak, może nie tyle wstyd, co wstyd rozmowy o tym. Czy tak jest? Staramy się to też przełamać?
Agnieszka Grzela-Opalińska, psycholog, a w stowarzyszeniu członek zarządu.
Tak, staramy się to przełamać. Ja bardzo często
podczas rozmów z rodzicami, kiedy też widzą w jakiś sposób przekazać mi taką informację, że martwią się na przykład o rozwój seksualny swoich dzieci, czy zachowania, które my czasami zgłaszamy. Próbujemy trochę poinstruować, wskazać, poedukować, jak można ten rozwój seksualny ukierunkować i pokazać, że to jest normalność, że młodzież, dzieci niepełnosprawne mają takie same potrzeby i rozwijają się seksualnie tak samo jak dzieci w pełni sprawne. Więc dla rodziców jest to temat tabu i takie spotkanie z seksuologiem, takie spotkanie też z rodzicami, gdzie wymienią sobie nawzajem swoje informacje, przełamuje to tabu, bo póki co, mimo wielu rzeczy, które robimy w zakresie seksualności podczas zajęć z naszymi uczniami czy z młodzieżą, to jednak jest cały czas kropla w morzu.
Czyli tak sobie myślę, że od rodziców jakby też udział w takim forum wymagał odwagi chyba.
Myślę, że tak. Dlatego też ten termin zgłaszania został taki rozciągnięty w czasie, żeby mieli czas na zastanowienie się, na podjęcie decyzji. Bardzo szczegółowo przedstawialiśmy noty biograficzne wszystkich prelegentów. Również podczas rozmów takich na korytarzu, kiedy rodzic podpytywał, a kto to będzie, a jak będzie to wyglądało, staraliśmy się oswoić to, co przygotowaliśmy, żeby rodzice wiedzieli, że jeżeli tu przyjdą, to będą mogli czuć się spokojnie, pewnie, zaopiekowani, a my postaramy się na tyle, ile możemy, może przez naszych prelegentów odpowiedzieć na ich potrzeby i pytania.
Nazywam się Magda Hekstowska, jestem psychiatrą dziecięcym, terapeutą poznawczo-behawioralnym i tutaj zostałam zaproszona na tą konferencję na dwa panele, jeden dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, drugi dla specjalistów.
Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w tej konferencji? Myślę sobie, że te tematy, które tutaj są poruszane, są dość ważne, jeśli nie powiedzieć takie fundamentalne, zarówno dla rodziców, jak i dla specjalistów.
Myślę, że deficyt w zakresie psychiatrii dziecięcej jest na tyle duży w Polsce, że staram się tak naprawdę zaspokajać potrzeby, chociaż na taką wąską miarę, w jakim jestem w stanie, mimo tego, że są naprawdę bardzo trudne, bo potrzebujących dzieci i młodzieży jest coraz więcej, natomiast możliwości objęcia ich jakimś takim skoncentrowanym procesem psychoterapii czy farmakoterapii są bardzo mocno ograniczone. No tutaj niestety trzeba by się przyjrzeć jakby systemowi opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, która absolutnie kuleje, patrząc z perspektywy oczekiwań i potrzeb. Nieakceptowalnym jest czekanie na wizytę u psychiatry półtora roku na przykład. A co się dzieje przykładowo w miejscu, gdzie ja pracuję, w warunkach poradni zdrowia psychicznego, więc wydaje mi się, że takie inicjatywy jak ta mogą trochę bardziej otworzyć oczy, no nie wiem, w naszym kraju na to, że te potrzeby nigdy nie będą miały końca i tak naprawdę trzeba chyba tą ścieżkę bardzo mocno doinwestować.
Wydaje mi się też, że takie wydarzenia trochę odczarowują też pewne kwestie, że my się staramy myśleć o tym szerzej albo przynajmniej bardziej odważnie.
Ja na pewno tutaj właśnie podczas tej konferencji chciałam zmierzyć się trochę z mitami dotyczącymi leczenia psychiatrycznego, włączenia leków u tych dzieciaków, które bardzo tego potrzebują. Też trochę porozmawiać o stereotypach, o lęku rodziców, tak, który jest też ogromny w kontakcie jakby z całościowym podejściem do dziecka z niepełnosprawnością. Natomiast wydaje mi się, że jak usłyszałam, że mam 45 minut, to sobie pomyślałam, co ja mogę zrobić tak naprawdę. Natomiast myślę, że gdzieś tam oswojenie i przybliżenie tej tematyki jest bardzo istotne. Zwłaszcza dla rodziców, którzy jakby są tym podstawowym systemem, w którym to dziecko dorasta.
A z Pani doświadczenia, z czym najbardziej borykają się rodzice? Co jest takie najbardziej dotkliwe i powiedzmy, że powtarza się co jakiś czas?
Coraz szersze wydaje mi się występowanie zaburzeń psychicznych, tak? Zwłaszcza ten okres pandemii doprowadził do tego, że coraz więcej osób nie radzi sobie z zaburzeniami nastroju u dzieci. Mamy teraz falę samookaleczeń, a prób samobójczych, tak? Które tak naprawdę też wiążą się często dla psychiatry dziecięcego z dużą bezradnością, gdyż najbliższe miejsce na przykład, gdzie można dziecko umieścić w szpitalu psychiatrycznym, jest 300 km od domu. Więc wydaje mi się, że tutaj trudno jest nawet odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ja jakby zmierzając się codziennie z taką rzeczywistością, mam poczucie, że z jednej strony chciałabym dać siebie jak najwięcej tym młodym ludziom, natomiast z drugiej strony mam poczucie, że sklonować się nie jestem w stanie i że jakby moje możliwości doby są też ograniczone.
No, mam wrażenie, że to też jest bardzo trudna działka, w której Pani się porusza i to też no, wymaga jakiejś odporności psychicznej.
Zaczynałam jako psychiatra dorosłych, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy cały czas miałam poczucie i takie przekonanie, że praca z młodzieżą będzie tą, która daje mi najwięcej satysfakcji. I faktycznie myślę sobie, że patrząc na młodego człowieka, który przychodzi z depresją i ja jestem w stanie widzieć i patrzeć na zmiany, które się dzieją, na sukcesy, które odnosi, wychodząc z tego stanu, to jest to chyba rzecz, która jest w stanie doprowadzić do największej radości i satysfakcji dla mnie.
A jeśli chodzi o młodzież z niepełnosprawnościami, jakie tutaj można mieć nadzieję wiązać właśnie z tym, o czym Pani powiedziała, czyli na przykład z farmakologią?
No tutaj głównie w zakresie tej konferencji mówimy tutaj o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie wiadomo, leki są tylko i wyłącznie czymś wspomagającym proces jakby stawania się zdrowym dorosłym. Nie ma leku na autyzm, no nie zaczęło ja tego niestety. Natomiast można włączać leki na zaburzenia, które współwystępują z autyzmem, tak? 70% dzieci ma co najmniej jedną diagnozę dodatkową, 50% dwie. Więc myślę sobie, że tutaj jakby radzenie sobie z agresją, ze złością, które są takie najbardziej jakby zauważalne w systemie rodzinnym, no jest w stanie tutaj zmienić wiele.
No już trochę powiedzieliśmy, ale ta farmakologia też chyba cieszy się nie najlepszą sławą.
Znaczy myślę, że na przestrzeni lat to już można powiedzieć o tym micie, tak? Leków stosowanych w psychiatrii, które wiążą się z wystąpieniem wielu czynników niepożądanych. Teraz tak naprawdę mamy tyle możliwości farmakologicznych, które w ogóle w żaden sposób nie zaburzają wzrostu, rozwoju psychomotorycznego dziecka. Wiążą się z naprawdę dyskretnymi objawami niepożądanymi i wydaje mi się, że taką odpowiedzią na to są słowa moich pacjentów, którzy gdzieś tam po kilku miesiącach od włączenia farmakoterapii mówią, że dlaczego tak późno przyszliśmy, albo że to w ogóle zmieniło ich dziecko. Więc wydaje mi się, że ten lęk trzeba też oswajać, ale no musi być gdzieś tam dostępna baza specjalistów, którzy będą mieli możliwości, żeby to robić.
No bo wydaje mi się też, że najważniejsza chyba jest diagnoza, no bo nie ma jednej jakby diagnozy dla wszystkich i jednej odpowiedzi dla wszystkich.
No tak, i ten proces diagnozy jest trochę, wydaje mi się, odraczany w związku też z tą małą dostępnością psychiatrii dziecięcej. Natomiast całe szczęście mamy bardzo fajnych, wykształconych psychoterapeutów, psychologów, którzy gdzieś tam odnajdują wśród systemów przedszkolnych czy szkolnych dzieci, które w jakiś sposób odbiegają, które prezentują pewne objawy i gdzieś tam wtedy ta czujność systemu rodzinnego powoduje, że to dziecko trafia. Natomiast no, diagnoza jest podstawą do tak naprawdę szerokospektralnego spojrzenia na dziecko.
Jestem sokolog, seksuologiem jestem, tak. A mam przygotowanie podstawowe psychologiczno-pedagogiczne i specjalizację seksuologiczną.
Jak wygląda w Polsce pojmowanie może seksualności osób z niepełnosprawnościami? Czy to idzie do przodu na przestrzeni lat? Czy jesteśmy bardziej otwarci, czy może wręcz przeciwnie?
Nie wiem, co pan nazywa pojmowaniem seksuologii, ale jeżeli innych znacznie prostych rzeczy się nie pojmuje, ponieważ panuje festiwal głupoty, no to trudno mówić o pojmowaniu tak specyficznej rzeczy jak seksualność osób niepełnosprawnych. To nie jest problem przecież, prawda? W ogóle niepełnosprawni to nie jest problem. Proszę pana, to jest po prostu wspaniałe i powiedziałbym, no, jak to kiedyś mawiano, godne pochwały, że organizuje się tego rodzaju spotkania, że są ludzie, którzy są głęboko w to zaangażowani. I ja zawsze jestem tego zdania, że nie duże międzynarodowe konferencje, ale właśnie inicjatywy lokalne, ludzie, którzy coś naprawdę lokalnie robią, że to ma sens wielki, bo to w gruncie rzeczy jakoś promieniuje na lokalne środowisko. A to jest jakaś szansa, nie jest szansa makro, prawda?
Tutaj była pierwsza część dla rodziców, druga część dla specjalistów, dla opiekunów, osób, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Jeśli chodzi o perspektywę rodziców, oni są, no właśnie, jacy są, jeśli chodzi o tę sferę seksualności?
No pana, no pewnie nie są inni jak pozostali rodzice, ponieważ no można powiedzieć, są dwa najtrudniejsze zadania w życiu, jakie człowiek ma, to jest stworzyć i utrzymać związek i wychować dziecko, prawda? I jak tutaj sobie mówiliśmy, no do seksualności dzieci rodzice mają na ogół stosunek ambiwalentny, w związku z czym rodzice dzieci niepełnosprawnych no nie są tutaj trochę inni. Ale z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, jaka była frekwencja tutaj, jakie było zaangażowanie rodziców. Czyli w gruncie rzeczy to jest akurat dla mnie bardzo optymistyczne, że oni się w gruncie nie cofają przed tym, prawda? Tylko przy wszystkich swoich bardzo trudnych problemach, jakie mają z dzieciakami niepełnosprawnymi, w gruncie rzeczy są gotowi przyjąć, że w tym wszystkim jest jeszcze taki fakt, że te dzieci posiadają płeć. I to jest moim zdaniem, znaczy w tym powiedziałbym, oni są często zupełnie inni i bardziej otwarci niż rodzice tak zwanych zwyczajnych dzieci. Nie, no nie różnią się, no można powiedzieć, że częścią ich zdrowia jest coś takiego właśnie jak seksualność. Natomiast oczywiście to, co mówiliśmy, no mają generalnie o wiele większe problemy z jakąś sensowną realizacją, prawda, swojej seksualności. I to jest też taka luka, no w takim przygotowaniu, prawda, czy w takim, dużo się już robi też w tym zakresie, w takim fragmencie właśnie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, młodzieżą niepełnosprawną i dorosłymi niepełnosprawnymi, która by uwzględniała przygotowanie ich właśnie do no, jakiejś możliwej w ich przypadku realizacji własnej seksualności.
A gdzie rodzice mogą szukać informacji, gdzie specjaliści mogą szukać informacji, jakiejś pomocy, doradztwa?
No jest akurat w tej chwili już dosyć obszerna literatura, już tematu, jak to się kiedyś mówiło. Już coraz częściej ośrodki, które przygotowują osoby w różnych aspektach pracujące z niepełnosprawnymi, uwzględniają w programie nauczania problematykę seksualności. No chociażby w tej chwili w przygotowaniu podyplomowym seksuologów, na przykład w Poznaniu chociażby, jest moduł dotyczący seksualności niepełnosprawnych. I to jest moim zdaniem bardzo optymistyczne, że właśnie w przygotowaniu zawodowym osób pracujących z niepełnosprawnymi uwzględnia się tego rodzaju problematykę. Oby tak dalej.
A czy są jakieś rozwiązania, które mogłyby się pojawić na takim szczeblu, powiedzmy, nie wiem, no, powiatowym? Jakieś rozwiązania takie systemowe, które by pomogły?
Proszę pana, jedno bardzo proste, a nawet dwa właściwie, ale to się wiąże. Po pierwsze, w ogóle odpolitycznienie sfery seksualności człowieka, ale całkowite w ogóle. Politycy nie są seksuologami. Natomiast oczywiście znakomicie manipulują seksualnością ludzi we własnych celach. I drugie, co się wiąże z tym, zielone światło, jakby akceptacja dla tego rodzaju przedsięwzięć. Na przykład to, co tutaj było, prawda? W pierwszym rzędzie dziękowano tutaj władzom lokalnym za to, że umożliwiły, dofinansowały. I można powiedzieć, tak zwana dobra wola i sprzyjanie tego rodzaju inicjatywom, to jest bardzo dużo, moim zdaniem. To jest to marzenie o czymś takim jak społeczeństwo obywatelskie i o tym, że to, co naprawdę jest ważnego, to ludzie wiedzą tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie są, prawda, w społeczności lokalnej. A państwo jest od tego, żeby dbać, że tak powiem, o całość.
Czyli jakby wracając do tego, co już pan powiedział, ta oddolność jest ważna, lokalna.
Ależ dokładnie, tak. I nie przeszkadzanie po prostu. Po pierwsze, nie przeszkadzaj.
Joanna Pałasz, terapeuta małych dzieci z ASD.
Dlaczego jest pani tutaj dzisiaj? Dlaczego pani przyjęła zaproszenie na taką, no bądź co bądź, lokalną konferencję?
Dlatego, że działam tak naprawdę na skalę ogólnopolską i tam w swoim takim podstawowym założeniu mam hasło obudź dziecko w dziecku. Czyli niezależnie od trudności dziecka, z którym dziecko się rodzi, czy jest, czy dostaje diagnozę, a ja najczęściej pracuję z małymi dziećmi z autyzmem, zależy mi na tym, żeby każde dziecko w czasie terapii, w czasie tych trudności, które ma, miało uszanowaną swoją godność i miało przestrzeń do tego, żeby było dzieckiem.
Tutaj jest jakby spojrzenie na osobę z niepełnosprawnością z dwóch perspektyw. Rodzica i też osób, które pracują z takimi dziećmi na co dzień. Jakie są te największe problemy, z którymi spotykamy się po obu tych stronach?
Myślę, że najtrudniejsze jest to, że wzajemnie wchodzimy sobie w ścieżki. Czyli wielokrotnie powtarzam, rodzic jest specjalistą od własnego dziecka i on się zna na własnym dziecku. My jesteśmy specjalistami od pracy z różnymi trudnościami, czy znamy się na różnych trudnościach, wiemy, czy mamy swoje skrzynki narzędziowe i wiemy, jak pomóc w funkcjonowaniu tego dziecka. I teraz jeśli ja jako terapeuta nie uszanuję tej wiedzy i tych granic jako granic rodzica i będę wchodzić w kompetencje rodzica, nasza współpraca nie zagra. I tak samo w drugą stronę. Rodzic może nas pytać, wręcz musi nas pytać o to, co robimy, jakie mamy możliwości, jak najbardziej i do tego zawsze zachęcam, ale każdy musi być kompetentny w swoim zakresie.
Czyli to, co słyszę, tak mi się wydaje, to też jakaś forma współpracy i rozumienia też właśnie terapeuty czy osoby pracującej z osobą z niepełnosprawnością i rodzica też.
Zdecydowanie tak. Myślę, że jeśli siebie zobaczymy nawzajem i zobaczymy, że gramy do tej samej bramki, spróbujemy ustalić ten wspólny cel, bo tak naprawdę może się zdarzyć, że cele mamy różne, czyli ja będę chciała, nie wiem, nauczyć dziecko czytać, a rodzic będzie chciał, nie wiem, zupełnie innej umiejętności, która na ten moment z naszej wiedzy i doświadczenia pokazuje się, że jest nieosiągalna, no to dalej będziemy tym dzieckiem poniekąd tak przestawiać z kąta w kąt. Natomiast jeśli ustalimy to, co na ten moment jest dla dziecka ważne, potrzebne i możliwe, no to jesteśmy w stanie wspólnie bardzo często osiągnąć.
Czy jakieś zmiany systemowe są z tyłu pani głowy, które mogłyby pomóc? Coś, co, znaczy potrzeby są ogromne, ale coś, co mogłoby pomóc tak?
Nieustannie brakuje nam wsparcia rodziców i myślę, że trzeba patrzeć na dziecko z niepełnosprawnością jako element rodziny. Czyli nie może być takiej historii, że wsparcie dostaje tylko dziecko, a rodzic pozostaje bez wsparcia, bo do tej pory tak to najczęściej wygląda, ale ważne też w tej jednostce rodziny jest rodzeństwo dziecka z niepełnosprawnością. Ono też jest ważne, a ono już jest, tak powiedziałabym, klasycznie pomijane. Tam w ogóle terapeutycznie nie mamy takiej przestrzeni i właściwie nie zajmujemy się dzieckiem typowo rozwijającym się, a tak naprawdę, żeby rodzina mogła funkcjonować, to każde jej ogniwo musi być takim względnym dobrostanie. Odczarowujemy, a ja w ogóle lubię czarować, więc tym bardziej to spotkanie jest mi bliskie. Natomiast myślę, że ono jest może nie tyle tematem super tabu, ile budzi pewien lęk i niepokój. A wszystko to, czego się boimy, często jest tak, że wolimy tego nie tykać, nie ruszać, że może jakoś to się uleży i przejdzie, tak? A wiemy, że im większa jest nasza świadomość, im większa jest nasza współpraca, im szersze spostrzeganie, ale też szacunek do tego, co ma ktoś drugi do powiedzenia, inne spojrzenie, przynosi tylko korzyści. Chociaż wymaga.
Ci rodzice, którzy przyszli tutaj, myślę, że wykazali się dość dużą odwagą jednak i taką otwartością. Nie wiem, jak pani na to spojrzy.
Tak, ja jestem ogromnie zadowolona z tej sytuacji, że właściwie był komplet. Wiemy, że na online, w online'ach, w świecie online'owym też ci rodzice są. Sama też prowadzę taki fanpage Terapia Małego Dziecka ZSD i tam bardzo często są rodzice. Z tym, że myślę, że łatwiej jest rodzicowi tego dziecka, który zaczyna tą swoją podróż, szukać pomocy, bo teraz już coraz częściej staramy się patrzeć na to dziecko jako ogniwo tej rodziny, niż tym rodzicom, które mają już dzieci w wieku dojrzewania. Zresztą, szczerze mówiąc, myślę sobie, że łatwiej też nam, terapeutom, większą mamy wiedzę, doświadczenie, pomóc tym rodzicom, którzy mają małe dzieci, a ten okres dorastania jest dla nas po prostu trudny, bo nie za bardzo wiemy, co zrobić, nie za bardzo wiemy, jak wspomóc. Nie mamy też takich strategii tak naprawdę wypracowanych, tak? Teraz jest tak, że coraz częściej te dzieci młodsze dostają opiekę i wsparcie, przez to zmienia się też ich obraz, jeśli chodzi o niepełnosprawność. Natomiast no mamy taką grupę dzieci 15, 16, 17-letnich, gdzie właściwie trudno też o jakichś takich specjalistów, którzy są na szeroką skalę zakrojeni i pracują, współpracują ze sobą.
To jest chyba też taki zasób, którego strasznie brakuje. To są specjaliści, osoby, które chcą się poświęcić, znają się na danym temacie i mogą pomóc.
Zdecydowanie tak. My jesteśmy bardzo, bardzo otwarci tak naprawdę. Myślę, że zawsze trzeba pamiętać, że przy niepełnosprawności dziecka, niezależnie od tego, jaka to jest niepełnosprawność, czy to jest kwestia niepełnosprawności intelektualnej, czy nie wiem, zaburzenia ze spektrum, czy takiej typowej medycznej, tam nie ma jednego specjalisty nigdy. Bo tak naprawdę to wsparcie ze strony psychologa jest kluczowe, żeby ta rodzina mogła się utrzymać, żeby oni mogli ze sobą współpracować, żeby oni mogli przetrwać w tym dobrostanie, tą sytuację, w której są, to oni będą zawsze potrzebować wsparcia. Musi być zawsze wielospecjalistyczne wsparcie, wielospecjalistyczne podejście i też taka zgoda na to, że ktoś działa inaczej, czy ktoś proponuje inne rozwiązania i one też mogą być okej.
Okay. To na koniec chciałem zapytać o jakieś przykłady. Czy może pani podzielić się jakimiś historiami ze swojej kariery, ze swojego zawodu, gdzie moglibyśmy coś opowiedzieć takiego podnoszącego na duchu?
Myślę sobie, że warto pamiętać, że zawsze w sytuacji kryzysu trzeba poprosić o pomoc. To jest klucz do sprawy. Czasami wystarczy powiedzieć terapeucie, który prowadzi to dziecko, że jest trudność, bo wtedy my jesteśmy w stanie uruchomić pomoc tak naprawdę. Ta pomoc wcale nie musi być od razu terapeutyczna. Na zasadzie, no tak, no, rzucamy was na 3 miesiące terapii, a za pół roku wam się polepszy, tak? Tylko to mogą być czasami takie incydenty wręcz naszych działań, gdzie my podpowiadamy mężowi, a no to może jakaś tam wieczorna sałatka bez dzieci, tak? A to może żona coś zrobi dla męża. Czasami brakuje już takiego patrzenia na siebie nawzajem, takiej czułości i my wielokrotnie w czasie terapii patrzymy, jak te siły się układają w tej rodzinie. Czasami dajemy proste rozwiązania, które niejednokrotnie rodzic po wielu latach mówiła, dobrze, że nas pani wtedy powiedziała tak, czy zrobiliśmy tak, czy tak, tak? Dobrze, że pani nas nakłoniła do tego, że porzuciliśmy po pół roku wszystko i pojechaliśmy na tydzień urlopu zadbać o siebie tak naprawdę, bo to nas scementowało. Myślę, że rodzice boją się odpoczynku, boją się odpuścić, bo cały czas mają oddech na plecach, że ten czas biegnie i jeśli czegoś nie zrobią, to już po prostu przepadnie. Nie. Bardzo często jest tak, że pewne umiejętności, szczególnie małych dzieci, one są na tyle ugruntowane, że tydzień przerwy naprawdę nikomu nic nie sprawi złego, a będzie to przestrzeń na zupełnie inną działkę, która jest bardzo ważna, na działkę, która nazywa się rodzina.
No, myślę, że chciałbym się dowiedzieć nowych treści. Pracujemy bardzo długo z dziećmi z niepełnosprawnościami i wszystkie informacje są dla nas bardzo cenne. Także pełni tutaj nowych wiadomości czekamy na konferencję.
Najbardziej czekam na poruszenie tematu seksualności u osób niepełnosprawnych. To znaczy, wydaje mi się, że to jest temat bardzo trudny, ale warto też jak najwięcej wiedzieć na ten temat, żeby po prostu, żeby można było wykorzystać tą wiedzę w pracy.
Pracuję w szkole integracyjnej, więc to bliski temat. mojego zawodu. Wie pan co? Może jakieś nowe zagadnienia, które mogą się przydać w pracy, szczególnie po pandemii. To jest ciekawe tutaj pracy z osobami niepełnosprawnymi, które były odizolowane przez pewien czas.
Czy więcej powinno być takich wydarzeń?
Myślę, że tak. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, myślę, że tak.
Jestem pracownikiem ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Tchórzewie. No nie wyobrażam sobie, żeby żaden pracownik z naszego ośrodka nie przyszedł na tak lokalne wydarzenie, jak ta konferencja, no, stąd moja obecność.
Lokalne wydarzenie, ale tematy chyba dość istotne.
Oczywiście, że tak. No, jest to pierwsza konferencja, stąd też jestem bardzo ciekaw, jak się potoczy, co tutaj usłyszymy.
Czy któryś z elementów bardziej pana porusza, ciekawi?
Chyba nie, myślę, że wszystkie porówno.
Przyszłam tutaj, ponieważ jestem specjalistą, pracuję w zespole placówek specjalnych. Właśnie w tej placówce, w której się znajdujemy, jest konferencja i no, jestem otwarta na wszelkie nowinki i tematy związane z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ to jest mój świat od 20 lat. Pracuję z takimi osobami, a wiem, że w tej sferze dzieje się zawsze coś nowego. Naukowcy odkrywają nowe rzeczy. No i przyszłam się dowiedzieć, co w trawie piszczy. To jest taki zawód, w którym trzeba cały czas być na bieżąco z różną tematyką, szkolić się, dowiadywać się, bo to jest no, w Polsce tematyka 20, może 30 lat rozwijana, także stosunkowo nowa.
Oddźwięk jest taki, którego myśmy się nie spodziewali, ponieważ z ankiet ewaluacyjnych, które robiliśmy, które rozdawaliśmy uczestnikom konferencji, wynika, że w zasadzie nie ma osoby niezadowolonej. Wydarzenie to było bardzo potrzebne i co nas zdziwiło, my na początku takie mieliśmy założenie, że będzie to dla 160 osób, że będzie to 100 specjalistów i 60 rodziców osób z niepełnosprawnością. Natomiast z racji tego, że zdecydowaliśmy się na tą wersję też online, okazało się, że nasza konferencja z takiej konferencji, która miała być bardzo lokalna, zrobiła się nie tylko ogólnopolska, ponieważ na online byli z nami ludzie z całej Polski, ale co nas zdziwiło, zgłosili się do nas również nasi zagraniczni partnerzy. Na przykład był z nami Szkoła Specjalna na Krymie oraz ośrodek taki sam jak nasz na Litwie. I to pokazało nam, że warto robić takie wydarzenie i my oczywiście już na następny dzień z całym zarządem dyskutowaliśmy na ten temat, że bezwzględnie robimy drugą konferencję w przyszłym roku, bo też z ankiet ewaluacyjnych wyszło nam to, czego najbardziej specjaliści, czego najbardziej rodzice będą chcieli w przyszłym roku. No i już wiemy, jaka będzie tematyka przyszłoroczna. Co więcej, prelegenci specjaliści, którzy byli z nami, dali nam taką moc, że cały czas kombinujemy, jakby mamy plany na przyszłość z nimi związane. Na razie nie będę jeszcze o tym mówić, bo jesteśmy w fazie jakichś tam rozmów, ale na pewno będzie to początek czegoś bardzo wartościowego dla naszych rodziców i dla naszych specjalistów.
Z niecierpliwością wypatrujemy kolejnych działań, kolejnych konferencji zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tchórzewie. Informacji na temat tej organizacji mogą Państwo szukać na przykład na Facebooku lub na stronie www.zpstchorzew.pl. Ten materiał, jak i inne materiały, które pojawiają się w ramach audycji Razem Łatwiej, można znaleźć też na radiogdańsk.pl i odsłuchać bądź podzielić się nimi z innymi, do czego gorąco zachęcam. Filip Jędruch, dziękuję za uwagę.
Razem Łatwiej.